Rozmowa Radia Centrum.
Witam was wszystkich. Prawie 15 minut po godzinie 8. Marek Skowronek przy mikrofonie. Jak zawsze w poniedziałek mam przyjemność spotkać się z wami, choć wczoraj jeszcze o tej porze byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego spotkania. Może troszeczkę słychać dlaczego. Ale dziś temat medyczny, szanowni i kochani słuchacze. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie. Witam pana profesora po długiej nieobecności w Radiu Centrum.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, nie ukrywam, że porozmawiamy dzisiaj o COVID-zie. I kiedy w ubiegłym tygodniu z jedną ze swoich znajomych na temat COVID-u rozmawiałem, powiedziałem, prawie każdy teraz to przechodzi. Czy to nam trochę spowszedniało?
Na pewno spowszedniało, to podejście jest w tej chwili zupełnie inne niż dwa lata temu, jak rozmawialiśmy chyba ostatni raz, dlatego że rzeczywiście większość osób pewnie będzie miała kontakt z tym wirusem. Natomiast myślę, że to jest troszeczkę takie nieuzasadnione spowszednienie, dlatego że no, część osób choruje dosyć ciężko. No nie powiem, dla części osób nadal może być to choroba śmiertelna, więc tutaj no, statystyka statystyką, a dramaty ludzkie są absolutnie tutaj bezdyskusyjne. Czyli wydaje mi się, że jednak powinniśmy się liczyć z tym, że ten COVID może być problemem. Ja nie mówię, że to jest podobna sytuacja, jak była 2 czy 3 lata temu, ale naprawdę proszę wierzyć, że może być problemem.
Mówi to pan na podstawie czy przykładzie swojej kliniki?
Oczywiście, my w tej chwili praktycznie co tydzień mamy wypełnione w pełni łóżka i to w dużej części właśnie COVID-em.
To znaczy ile?
To znaczy, no, mamy w tej chwili 23 łóżka w klinice i praktycznie 100% cały czas obłożenia. Z tego, tak jak mówię, 75-80% są to pacjenci z COVID-em. Natomiast oczywiście wiele zapytań o możliwości hospitalizacji, możliwości przeniesienia pacjentów. No niestety w momencie, kiedy nie mamy łóżek, to nie mamy takiej możliwości.
To jest czysty COVID, czy cały czas te choroby współistniejące dochodzą, albo COVID dochodzi do nich?
Na pewno czynnikiem takim bardzo negatywnym, jak to my mówimy rokowniczo, czyli czynnikiem takim niebezpiecznym jest wiek. I tutaj powiedzmy sobie 70 plus to jest taka granica, kiedy się zaczynają problemy z przechorowaniem COVID-u. Czasami wcześniej, czasami 60, powyżej 60 roku życia. Do tego dochodzą oczywiście choroby współistniejące, które mogą być chorobami nowotworowymi, mogą to być pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca i tak mógłbym wymieniać jeszcze wiele. Mówię o tym dlatego, że nam troszeczkę tak spowszedniało to pojęcie chorób współistniejących, natomiast no, po pewnej populacji no, te choroby współistniejące są, tak bym powiedział, czymś naturalnym, a więc no, powiedzmy sobie, że bardzo wiele osób choruje, w tym również osoby młode i tutaj bym przestrzegał osoby, które mają mniej lat, ale mają choroby przewlekłe przed lekceważeniem COVID-u.
8 osób bodajże w piątek w skali kraju zmarło.
Tak.
Przepraszam za brutalne określenie, ta śmierć tam też spowszednia w wyniku COVID-u?
No niestety trochę tak, dlatego że 8 osób dziennie, a więc no, jeżeli byśmy tak zaczęli sumować te liczby, to wychodziłoby nam całkiem pokaźna liczba osób, które niestety straciły życie. Poza tym proszę pamiętać, że mamy tak około 4,5-6 tysięcy zakażeń dziennie rejestrowanych na koniec zeszłego tygodnia. Tutaj mógłbym to pomnożyć, nie wiem przez ile, przez 10, przez 20, bo na pewno to jest tylko wierzchołek góry lodowej.
Czyli te osoby, ten mnożnik to osoby, które mają objawy, a nie podejmują leczenia i brzydko chodzą?
Po pierwsze pamiętajmy, zwróćmy uwagę na to, ile testujemy. Testujemy naprawdę znikomą liczbę osób.
Odpuściliśmy testy,
Mówię o testowaniu w placówkach opieki zdrowotnej, gdzie to testowanie jest minimalne. Jeżeli już się zdarza, to zdarza się najczęściej na izbach przyjęć, ewentualnie na oddziałach. Mało się testuje w POZ-cie niestety nadal. To są również osoby, które wykonały test, ale ten test nigdzie nie został zarejestrowany. Typowy przykład, idziemy do apteki, kupujemy test, jest dodatni, nigdzie tego nie rejestrujemy. Także my naprawdę nie wiemy, jaka jest liczba zakażeń.
Panie profesorze, te objawy, które teraz towarzyszą COVID-owi, to przeziębienie, zatoki, ból gardła.
No, tu jest cała gama objawów, to naprawdę jest ciężko odróżnić od takiej zwykłej infekcji, tak zwanego przeziębienia, Grypy jeszcze w tej chwili nie mamy, także tu nie musimy za bardzo różnicować z grypą, ale za chwilę pewnie też będziemy to musieli robić. Objawy przede wszystkim, jak to mówimy, ogólnie z górny dróg oddechowa, więc kaszel, katar w mniejszym stopniu, ale takie objawy przypominające zapalenie zatok, ból gardła, do tego dochodzi gorączka i niesamowite uczucie osłabienia. Pacjenci naprawdę mówią, że tak jakby ktoś im prąd odciął, mówiąc bardzo obrazowo. No i do tego dochodzi jeszcze ból głowy. U części osób również objawy ze strony przewodu pokarmowego, biegunka, wymiot.
Panie profesorze, no to cóż w takim wypadku? Pewnie część osób z tym chodzi też do pracy, wysyła dzieci do przedszkola, do szkoły.
Aż oczywiście.
Ale takie mamy realia.
Oczywiście, no to jest codzienność. Tutaj nikt nie wprowadza i pewnie nie wprowadzi żadnych środków nadzwyczajnych. Natomiast chyba najważniejsze jest wprowadzenie obowiązku stosowania zdrowego rozsądku, dlatego że jeżeli są objawy infekcyjne, no to rozsądnie byłoby albo zgłosić się do lekarza rodzinnego, żeby on ocenił to, czy telefonicznie na początku, a później fizycznie. A poza tym, jeżeli jest taka możliwość, zostać w domu, a już jeżeli musimy gdzieś pójść, przynajmniej stosować maski. Naprawdę się tego nie trzeba wstydzić.
Panie profesorze, wypadałoby apelować o to do naszych słuchaczy, by się szczepili, ale z tego, co media informują, po pierwsze brak szczepionek, po drugie część placówek, które 2 lata temu były placówkami, które szczepiły, zostały zamknięte.
Szczepionki rzeczywiście zostały sprowadzone do Polski dramatycznie późno, bo to jest 6 grudnia. Tak, w tym mówimy o aktualnym wariancie szczepienia. Te 6 grudnia, no, ja uważam, że należy się szczepić tak wrzesień, maksymalnie październik, a więc no, co najmniej to jest 2 miesiące za późno. Czekaliśmy na tę szczepionkę Novavaxoid, a więc szczepionkę białkową. Nie bardzo wiem dlaczego, dlatego że szczepionki mRNA były zarejestrowane, dostępne wcześniej. I w tej chwili...
To jest ta szczepionka, którą pan na końcu mówi, to jest ta szczepionka na ten najnowszy COVID.
To jest szczepionka na XBB 1.5, tak zwany Kraken, ale wszystkie one, a więc te wcześniej wymienione, te szczepionki mRNA dwóch firm oraz ta firma Novavaxoid, ta szczepionka Novavaxoid, one są na ten nowy wariant, powiedzmy sobie, na tą nową grupę jak gdyby tych subwariantów. Natomiast dodatkowo jeszcze sprowadzono, z tego co wiemy, około, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy szczepionek, a więc no troszeczkę ze skrajności w skrajność, bo wszyscy wiedzą o tym, że wcześniej szczepionki było zakupionych zbyt wiele dawek szczepionek. I te szczepionki zostały, no ale nie można przechodzić z 10 milionów do 200 tysięcy, prawda? No, chętnych jest dużo, z tego się bardzo cieszymy, natomiast no, ludzie zgłaszają, że nie mają gdzie się zaszczepić.
W 2021 roku, bodajże w grudniu, zrezygnował pan, nie tylko zresztą pan, z udziału w Radzie do spraw COVID-u. Czy od tamtej pory się coś zmieniło, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, jeśli chodzi o sprawy przystosowania? No wiadomo, że nie zmieniło się w sprawie szczepionek i leków, bo tego nie ma. Oddaliśmy ileś milionów szczepionek za ileś miliardów. No i teraz no znowu jest taka nisza.
No to była decyzja, już nie będę do tego wracał, ale podjęta w takiej akcji rozpaczy troszkę, że nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o ograniczanie tych właśnie ciężkich zakażeń, zachorowań. Później sytuacja się zmieniła, dlatego że zaczęliśmy trochę odczuwać jak gdyby to ulgę w związku z tym, że ten aktualny wariant powoduje mniej zgonów, ale wydaje się, że to paradoksalnie powinna być zaleta, dlatego że mamy czas na to, żeby się przygotować, mamy możliwości, mamy leki. Mówię mamy teoretycznie, bo fizycznie ich nie mamy i to jest właśnie ten dramat. Dlatego, że wcześniej mieliśmy dostęp do tych najnowszych leków i mogliśmy zaoferować, a w tej chwili tak naprawdę nie ma refundacji, nie ma leków dostępnych. Są one w aptekach, no ale powiedzmy sobie, nie każdego stać, żeby wydać około 6 tysięcy złotych na lek. My zawsze apelowaliśmy, że potrzebna jest nam naprawdę niewielka liczba leków, dlatego że te leki powinny brać osoby, które mają tak zwane czynniki ryzyka. A więc no, to nie jest lek dla zdrowego 18-letniego człowieka, który oczywiście może zachorować ciężko, ale szanse ma niewielkie. Ale już dla seniorów czy dla osób przewlekle chorych powinniśmy mieć taką opcję i tego niestety w tej chwili nie ma.
Panie profesorze, zapytam wprost, czy tak 2-3 tygodnie przed 15 października i od 15 października do tej pory to jest ten czas, kiedy rządząca, konkretnie Ministerstwo Zdrowia, odpuściło sobie te zakupy, bo jakoś tam będzie.
No tutaj muszę powiedzieć, że apele szły pisma, maile, oficjalne stanowiska różnych towarzystw. Nasze Towarzystwo Lekarzy Chorób Zakaźnych w porozumieniu z kilkoma innymi towarzystwami tak ważnymi, jak na przykład Polskie Towarzystwo Onkologii, apelowaliśmy o dostęp do tych leków. No, decyzje były podejmowane tak, jakie były podejmowane. Moim zdaniem niewłaściwe, ale no myślę, że to wszyscy będą w stanie ocenić.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie, był moim waszym gościem. Kłaniam się panu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również i mówię do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień.